Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węże na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Kto może, niech usiądzie. Kto gdzieś jest przy ścianie, niech się oprze. Tak jest w czasie rekolekcji, że ta nauka rekolekcyjna troszeczkę jest dłuższa niż zwykłe kazanie. Także proszę o cierpliwość. Tak można powiedzieć, że po 15 latach pierwszy raz w języku polskim mam rekolekcję. Dlatego mam te kartki, bo sami wiecie, czasami może coś tam uciec. Dzisiaj zespół czasami nie grał, ale to tak było ustalone specjalnie, żeby była chwila ciszy, ponieważ cisza jest to najstarsza modlitwa świata. Także jak się nawet ta cisza pojawiła w czasie mszy świętej, to było właśnie wprowadzenie do tej najstarszej modlitwy świata. I modlitwa ciszy była praktyką Mojżesza, Abrahama, Jana Chrzciciela, Jezusa, świętych pustelników. Ale nie o tej modlitwie ciszy dzisiaj pragnę mówić. Pragnę teraz jakby w szybkim skrócie przedstawić te nasze trzy dni rekolekcyjne, niedzielę, poniedziałek i wtorek. Są to rekolekcje wielkopostne, jako przygotowanie do świąt wielkanocnych, czyli mamy trzy dni. Dlatego też na każdy dzień wziąłem takie jakby hasło, słowo. Dzisiaj mamy chrzest, bierzmowanie, Eucharystię przez te trzy dni, ponieważ to wszystko będziemy odnawiać w czasie świąt wielkanocnych. To są takie główne jakby filary tych poszczególnych dni. Takie hasła na poszczególne dni to: kim jesteśmy, jak funkcjonujemy i co nam daje siłę. Kim jesteśmy? Oczywiście chrzest. Bierzmowanie, jak funkcjonujemy? Może o tym nie wiemy, ale bierzmowanie jest sakramentem według Kościoła starożytnego jako pomoc do walki ze złem. O tym może nie wiemy, kiedy się przygotowywaliśmy do bierzmowania w naszych parafiach, ale ja pragnę jutro w poniedziałek, akurat poniedziałek jest Dniem Zesłania Ducha Świętego wśród patronów każdego dnia, w ciągu całego tygodnia, to będziemy się uczyć na nowo o bierzmowaniu, ale w innym świetle, w innym kontekście i naturalnie jako taki szczyt naszej rekolekcji Eucharystia, co nam daje siłę. Temat rekolekcji jest przebudzenie. Bo tak naprawdę musimy się obudzić i zobaczyć,
kim jesteśmy i w obliczu Boga i świętych sakramentów to my nie tylko jesteśmy milionerami czy miliarderami na tym świecie, ale posiadamy takie Boże narzędzia, takie instrumenty Bożej łaski, że często nawet ich nie używamy albo nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Bóg nas w to wszystko wyposażył, bo jeszcze jest tak zwana łaska sakramentalna. Łaska Chrztu Świętego, łaska bierzmowania czy Eucharystii. I chrzest i bierzmowanie nie jest czymś takim jak włączyć i zgasić światło, że tylko raz zabłysło i później gdzieś zgasnęło, jak nas polewali wodą. Jest właśnie łaska sakramentalna, że w każdym dniu naszego życia możemy wzbudzać tą łaskę sakramentalną Chrztu Świętego i tym chrztem żyć. Jakby uaktywniać to, co posiadamy, ale często niestety jakoś zapominamy, co posiadamy i trzeba może w czasie tych kolekcji obudzić się z kompleksu niższości chrześcijanina w świecie duchowym i w świecie kulturalnym. Że w tym świecie duchowym mamy o wiele dużo potężnych narzędzi, łask, błogosławieństwa, ale pragniemy sobie wspólnie o nich przypomnieć. To jest coś takiego, jak w życiu psychicznym my uczymy się na przykład naszych uczuć, musimy te uczucia poznawać, ale znając je, może czasami nie umiemy ich wyrażać, ale znając i wyrażać uczucia, często bywa tak, że nie potrafimy ich nawet przeżywać. I podobnie jest w życiu duchowym. Nie znamy tych łask duchowych, często nie potrafimy ich wyrazić, a najczęściej jest taka pustka, że nie potrafimy tego przeżywać. A może dlatego nie potrafimy przeżywać, jest taki niedosyt Pana Boga w naszym życiu, ponieważ to, jak przeżywamy Pana Boga, nie jest Bogiem. Bo tak naprawdę, gdybyśmy doświadczyli chwały Bożej w jednym momencie, bez tego niedosytu, to stałoby się w pewnym sensie może i mówiąc w cudzysłowie bałwochwalstwo, bo zaczęlibyśmy bardziej jakby fascynować się, nasza dusza bardziej przylgnęłaby do tego, jak i co przeżywamy, niż do obecności prawdziwego Boga. Czyli byłoby takie łakomstwo duchowe, o jak fajnie, jak dobrze mi jest, ale to jeszcze nie jest obecność Pana Boga. Po prostu moje wyobrażenie Boga nie jest Bogiem. I dlatego często w tekstach biblijnych słyszymy: zakryj twarz, ściągnij buty, ta ziemia jest święta. Też często mistycy i wy może wy szukający bliżej Pana Boga mówicie, że ja nic nie czuję, nie potrafię sobie nawet wzbudzić aktu wiary, że to jest takie to nic. I często są to w chwile błogosławione, ponieważ Pan Bóg jest blisko ciebie i pragnie, abyś doświadczała Jego obecności i Jego działania, a nie tylko smakowania, bo mi tak smakuje, bo mi jest tak dobrze. Oczywiście jest dobrze być z Panem Bogiem, ale kiedy szukamy tej głębszej wewnętrznej relacji, dochodzimy coraz bliżej Pana Boga, to tak jak święty Jan od Krzyża pisze w ciemnej nocy ducha i zmysłów, że im bliżej Pana Boga, to tak jakby być bliżej tej żarówki, tego światła, stajesz się oślepionym, oślepiona i jakby nie widzisz nic. I nam się wydaje, że tracimy Pana Boga, a tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko Pana Boga. Święta Teresa z Lisieux 14 miesięcy przed swoją śmiercią pisała: nie potrafię wykonać ani jednego aktu wiary. Jak czytaliście pamiętniki Matki Teresy z Kalkuty, zawsze mówiła: pustynia osłości, pustynia osłości. Także doświadczenie nieraz pustki jest doświadczeniem bliskości Boga. Pewien paradoks. Dlatego nie dziwmy się, że jak anioł Gabriel przyszedł do Maryi, to ona się wystraszyła i powiedziała tylko: niech się stanie według Twojego słowa. Bo wiele rzeczy nie rozumiała w swoim sercu, ale wiedziała, że jest to obecność, jest to namaszczenie Boże w jej życiu. Ksiądz Blachnicki, Franciszek Blachnicki, Ślązak, urodził się w Rybniku, później studiował, był też więźniem obozu Auschwitz-Birkenau. Obecnie od roku 2015 jest sługą Bożym. Zakończył się już proces beatyfikacyjny, uznano heroiczność cnót. Teraz trzeba modlić się o cud, aby dokonała się beatyfikacja. W latach 60. napisał coś takiego. Katecheza, która nie prowadzi do Chrystusa i Kościoła, prowadzi do niewiary. Co to znaczy? Katecheza ma prowadzić do Kościoła, ale Kościoła w znaczeniu żywej wspólnoty, a nie jakiejś abstrakcji. Katecheza ma wprowadzać w życie wspólnoty kościelnej, czyli ma spełniać rolę dawniejszego katechumenatu, który wdrażał w życie wspólnoty. A jeżeli tej wspólnoty nie ma, to do czego katecheza ma wprowadzać? I teraz słowa krytyki sługi Bożego. I na pewno są to słowa prawdziwe, ponieważ Rota Rzymska i Kongregacja do Spraw Nauki Wiary by to dokładnie przestudiowała w jego procesie beatyfikacyjnym. I tak pisze sługa Boży. Nasze tradycyjne parafie to raczej agencje usług religijnych niż wspólnoty. Ludzie przychodzą zamówić chrzest, pogrzeb, ślub i pytają, ile to kosztuje. Daleka jest nasza przeciętna parafia od tego, żeby była wspólnotą. W świetle tych słów rozumiemy, na czym ma polegać nasze przebudzenie. Ma polegać na tym, że każda świątynia, każdy kościół jest właśnie miejscem obecności żywego Boga, miejscem namaszczonym Jego obecnością i to jest miejsce dla Twojego serca, dla Twoich wszystkich problemów. Kiedy ktoś mówi, że z powodu jednego księdza, czy siostry zakrystianki, czy kogoś innego odchodzi od kościoła, to tak naprawdę nigdy nie wszedł do tego kościoła z powodu Chrystusa. Problemy życiowe są naturalną częścią naszego życia i zawsze jak jest jakiś problem, to zawsze jest o jeden problem za dużo, ale zanim ktoś zrezygnuje z tych darów Bożej łaski, to trzeba się zastanowić, czy ja w ogóle wszedłem do kościoła z powodu Chrystusa. Dzisiaj pragniemy się obudzić i chcę wam powiedzieć, jaką wielką wartość ma Pismo Święte, to, co zostaliśmy wyposażeni i jaka wielka prawda materialna jest w Piśmie Świętym. Później wam opowiem historię krótko o Pawle Nagai z Nagasaki, o obrazie Boga i w ten sposób mam nadzieję, że to nie będzie za długo. Nasze rozważanie rekolekcyjne zakończymy wyznaniem wiary. Prawdą jest, moi drodzy, że nie posiadamy oryginałów Ewangelii czy listów świętego Pawła, ale w podobny sposób, moi drodzy, także nie posiadamy żadnych pierwszych wydań utworów z literatury starożytnej. Na przykład nie mamy oryginałów roczników Tacyta, czy historii Herodota, czy wojny galilejskiej Cezara. A jednak nikomu nie przychodzi do głowy, by kwestionować wiarygodność kopii utworów z tej literatury starożytnej, które dotrwały do naszych czasów. Osoby na przykład tworzące zarzuty na temat wiarygodności utworów literackich z powodu braku ich oryginałów, nie zdają sobie sprawy, że takie przepisywanie, kopiowanie było jedyną formą przekazywania Pisma Świętego przez wieki. I kiedy tak zbierzemy te wszystkie księgi, te jakby kserokopie, różne wydania, to muszę wam powiedzieć, że Słowo Boże, Pismo Święte w świetle tych wszystkich zbiorów, tych całej literatury, którą się nawet młodzież uczyła do matury, to Pismo Święte wypada w sposób najlepszy i w sposób pozytywnie porażający, wiarygodny. I na przykład tak. Historia Herodota, odstęp między rokiem napisania a najstarszymi kopiami, jest to 1350 lat, a liczba posiadanych takich kopii to jest tylko 8 sztuk. Słynny Platon to orientacyjny odstęp między rokiem napisania a najstarszymi posiadanymi przez nas kopiami to jest 1300 lat, a liczba posiadanych kopii sztuk tylko sztuk 7. Roczniki Tacyta, odstęp między rokiem napisania a tym, co posiadamy w ręku, co możemy przeczytać i co wy studiujecie, to jest odstęp czasowy około 1000 lat, a liczba posiadanych tych kopii sztuk 20. A teraz jak w świetle tych właśnie kopii wygląda Słowo Boże, te lekcjonarze, które używamy do mszy świętej, Słowo Boże. Ewangelie napisane w całości, orientacyjny odstęp między rokiem napisania a tymi pierwszymi kopiami, to jest około 100 lat. I teraz posłuchajmy, liczba tych kopii 5366. Czyli Pismo Święte jest bardziej historycznie wiarygodne, że jest prawdziwe, że istnieje w świetle znanych nam naprawdę utworów literackich. I najlepszym podsumowaniem tego stwierdzenia niech będzie wypowiedź profesora Clarka Pinocka z McMaster University. On ma opinię uważnego profesora, niezwykle bardzo precyzyjnego, który zawsze stawia silne argumenty i zawsze, kiedy znajdzie inną tezę, jest po prostu gotowy do zmiany swojego stanowiska i napisał coś takiego. Nie istnieje żaden dokument ze świata starożytnego potwierdzony bardziej przez tak wspaniały zbiór pisemnych i historycznych zabytków pismieniczych niż Pismo Święte. Sceptycyzm odnośnie wiarygodności historycznej chrześcijaństwa oparty jest niestety o nieracjonalne uprzedzenia. Nie należy zatem przejmować się opiniami ludzi, którzy nie chcą szukać prawdy, bo dla nich bez względu na to, jaka będzie ilość dowodów, Jezus Chrystus zawsze pozostanie fikcyjny. Doktor Takashi Paweł Nagai, grzebiąc w popiele po straszliwym wybuchu bomby atomowej w Nagasaki, odnalazł jedynie korpus Chrystusa, czyli pasyjkę z brązu, nietkniętą językami ognia, a pochodziła ona z drewnianego krzyża rodzinnego. Naturalnie te ramiona krzyża były z drewna i pod wpływem żaru, wybuchu rozsypały się w mgnieniu oka w miałki popiół. Szukając swojej żony, odnalazł po niej jedynie łańcuszek z różańca z małym krzyżykiem, który nosiła zawsze w swojej kieszeni. Szukając swojego domu, odnalazł jedynie górę gruzu i pyłu. Musimy wiedzieć, że powyższy przykład, powyższa historia jest prawdziwa. Jest to historia konkretnego życia, konkretnego człowieka. Czego uczy nas nawrócenie lekarza Takashi Pawła Nagai? Uczy nas na pewno przedziwnej obecności Boga w samym środku ludzkiego cierpienia. Przykład życia lekarza Nagai jest świadectwem, że w naszym życiu w jednym momencie wszystko może się odwrócić w jeden pył i proch, ale to, co potrafi przetrwać wszystko, to zbawczy krzyż Chrystusa. Krzyż Chrystusa sięga poza śmierć. Po wybuchu bomby atomowej dr Paweł Nagai podobny jest do Hioba, ale w odróżnieniu od Hioba nie narzeka, lecz od razu śpieszy innym ludziom z pomocą. On wie, że jego czas życia jest bardzo krótki i pomimo tego pragnie on czynić jak najwięcej dobra. Przykład nawrócenia i cierpienia Pawła Nagai jest przykładem wyobraźni miłosierdzia. Wyobraźni miłosierdzia obecnej tam, gdzie wszystko się już rozsypało w popiół, gdzie nie ma nic, gdzie nawet brakuje światła nadziei. W takiej sytuacji, w obliczu tego nic, to co pozostaje w sposób trwały, to tylko krzyż Chrystusa. Doktor Takashi Paweł, grzebiąc w popiele, odnalazł postać Chrystusa. Czy ja, zgłębiając swoje sumienie pośród wielu moich osobistych rozczarowań, rozterek, bólu i niepowodzeń, to czy ja odnajdę postać Chrystusa? Jezus Chrystus pragnie dzisiaj umocnić moją wyobraźnię miłosierdzia i dodać nam siły. Dodać nam siły, że nawet gdyby wszystko się rozsypało w proch, gdyby nie pozostało po nas już nic, nadal będzie trwać niezłomna nadzieja krzyża. A milczenie Boga w naszym życiu duchowym nie oznacza, że z nas już zrezygnowano, że nasze życie i sprawy naszej duszy są gdzieś może daleko od Boga. Dosłownie i wręcz przeciwnie, sprawy twojej duszy są blisko Chrystusa. Bo musisz pamiętać, że kiedy ty się modlisz, sprawy twojej duszy nie stają się już twoimi prywatnymi sprawami, ale od tego momentu stają się sprawami całego nieba i samego Boga. Milczenie Boga uczy nas wytrwałości. Wszyscy ludzie otrzymują łaskę i łaski wystarczające do zbawienia swojej duszy. A więc także i dar wytrwania. W przeciwnym razie Bóg nie nakazywałby tego, co przekraczałoby nasze ludzkie możliwości. Zatem z powszechnej zbawczej woli Bożej wynika, że Bóg wraz z łaskami wystarczającymi daje także i możliwość wytrwania. Wielu lubi czytać książki i krótkie opowiadania Bruno Ferreo i w jednej z takich książek pod tytułem Czy jest tam ktoś? Jest taka krótka historia w trzech zdaniach. Jest na pewno przykład znany wielu wam, ale w czasie każdej rekolekcji dobrze jest nieraz powrócić do znanego obrazu, bo nagle odkryjemy coś, co wcześniej nie dostrzegaliśmy. Istnieje słynny obraz, który przedstawia Jezusa znajdującego się w ciemnym ogrodzie. W lewej ręce dźwiga lampę, która rozjaśnia ciemność. Prawą puka w potężne i mocne drzwi. Kiedy obraz ten przedstawiony był po raz pierwszy na wystawie, jakiś zwiedzający zwrócił malarzowi uwagę na pewien dziwny szczegół. W pana obrazie jest błąd. Drzwi nie mają klamki. Nie ma żadnego błędu, odpowiedział malarz. To są drzwi do ludzkiego serca. One otwierają się tylko od wewnątrz. W naszym rozważaniu, pytając o wiarę, świadomie nie chcę szukać ani podawać matematycznej odpowiedzi na to, w jakim stopniu nasza wiara jest silna albo słaba. Każdy z nas bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że trudno jest zmierzyć wiarę, która i tak ciągle potrzebuje umocnienia w każdym dniu, w każdej chwili. Wiemy, że wiara to nie tylko światopogląd. To cała postawa człowieka wobec Boga. Albo pragnę przyjąć wszystko to, co Bóg mi daje, albo chcę Mu po prostu powiedzieć: wiesz, Panie Boże, wszystko jest piękne, co do mnie mówisz, ale powiem Ci szczerze, że z tą spowiedzią świętą Ci nie wyszło. Trochę przesadziłeś z tymi różnymi długimi modlitwami. Absurdem jest kochać nieprzyjaciół. Dlaczego tak łatwo przypisujemy winy najpierw Panu Bogu? Dlatego, ponieważ człowiek czasami w sprawach zbawienia własnej duszy chciałby być mądrzejszy i lepszy od samego Pana Boga. Człowiek chciałby sam siebie zbawiać i poprawiać. Pytając o wiarę, spróbujmy odnaleźć odpowiedź na pytanie, w jakiego Boga ja wierzę. Wiara to przede wszystkim mój obraz Boga. W szukaniu odpowiedzi na to pytanie ważne będą pojawiające się nasze pierwsze odczucia, nasze pierwsze myśli. Jeżeli na przykład w momentach trudnych Bóg wydawał mi się nieobecny, obojętny, nieczuły, wówczas moje doświadczenie odsłania zafałszowania Jego obrazów w moim sercu. Moje odczucie Boga nie utożsamia się z samym Bogiem. Zniekształcony obraz Boga, musimy wiedzieć, zniekształca także nasze przeżywanie Go. Jeżeli w momentach krytycznych Bóg nie jawi się nam jako troskliwy, miłosierny, to znaczy, iż przeżywamy Go w sposób niepełny. Jedno z najgłębszych źródeł naszego bólu, takiego psychicznego, emocjonalnego, leży właśnie dokładnie w takim zafałszowanym obrazie Boga. I głównie z tego źródła wypływa nieświadomość naszego nieszczęścia, naszej rozpaczy, naszego zagubienia. Doświadczenie niedobrej samotności wynika z fałszywego obrazu Boga. Podejrzewamy wówczas, że on się nami nie interesuje. Moi drodzy, jak może powstać w nas taki zafałszowany obraz Boga? Nasze pierwsze doświadczenia o Panu Bogu zbudowane są na ludzkiej miłości, na zaufaniu, jakie doświadczaliśmy pośród osób najbliższych, na tyle, ile potrafiliśmy zaufać rodzicom albo nie potrafiliśmy zaufać rodzicom, na tyle, ile byliśmy w stanie być otwarci na naszego Boga, na ile nasze relacje z innymi były także szczere. W rozwoju naszej miłości naturalnie doceniamy miłość naszych rodziców, ich poświęcenie, ale też wiemy, że w niektórych sytuacjach oprócz tego poświęcenia musimy się też modlić za naszych żyjących rodziców albo za rodziców, którzy żyją po drugiej stronie życia. Fałszywy obraz Boga, moi drodzy, można porównać do rozbitego lustra. Wprawdzie można w takim lustrze cokolwiek dostrzec, gdyż każda część tego lustra doskonale odbija światło, ale trzeba powiedzieć, że każde użycie takiego rozbitego lustra grozi skaleczeniem, poranieniem. Kanty są bardzo ostre. Zawsze jak coś się rozbije na ziemi, to głos babci albo dziadka mówi: uważaj, bo się skaleczysz. I coś podobnego dzieje się, moi drodzy, w duszy człowieka, gdy uporczywie trwa przy swoim zafałszowanym wewnętrznym obrazie Boga, rani siebie i innych. Czy mój wewnętrzny obraz Boga jest prawdziwym obliczem Jezusa z Ewangelii? Mój obraz Boga, a mój obraz życia. Czy w moim życiu jest miejsce dla Boga? Czy w moich modlitwach odnajduję Jego twarz? Czy we własnym spojrzeniu na świat, patrząc na swoich najbliższych, rodzinę, przyjaciół, znajomych, czy pragnę zobaczyć ich tak, jak widzi ich sam Bóg? I już na koniec, moi drodzy, jedna z najstarszych homilii pochodząca z czasów pierwszego Kościoła, napisana przez chrześcijan, którzy, tak jak Maria Magdalena, bezpośrednio znali Chrystusa, przedstawia przepiękną rozmowę Jezusa z pierwszym człowiekiem Adamem. Oczywiście jest to taki gatunek literacki, takie porównanie, ale jest taka prawda Boża ukryta w tym środku artystycznym. I tak brzmi ta krótka modlitwa, słowa Chrystusa, jakby Chrystusa. Dla Ciebie ja, Twój Bóg, stałem się Twoim Synem. Dla Ciebie ja, Pan, przybrałem postać sługi. Przypatrz się mojej twarzy dla Ciebie oplutej, bym mógł Ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem do Twego wnętrza. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na Twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz. Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby z Twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających Ciebie. Obejrzyj moje ręce tak mocno przybite do drzewa za Ciebie, dlatego że niegdyś Ty sam przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę w stronę drzewa rajskiego. Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za Ciebie. Moja rana uzdrowiła Twoje zranienie. Sen mej śmierci wywiedzie Cię ze snu otchłani. Cios zadany mi włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw Tobie. Moi drodzy, postarajmy się w Wielkim Poście przez osobistą modlitwę, sakramenty święte, przez szukanie zgody w rodzinie, na nowo odkryć w sobie prawdziwy obraz Boga. Prorok Ezechiel przekazuje nam słowa pełne otuchy. Nowego ducha tchnę do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce z ciała. Głęboka cisza wybrzmiała w kościele jako najstarsza modlitwa świata.